Chwała Bogu, drodzy bracia i siostry. Czy chętnie przyszliście dzisiaj do zboru? Tak? Mam taką nadzieję, że wszyscy chętnie i z oczekiwaniem przyszliśmy dzisiaj do zboru. Dzisiaj rano Asia przyjechała do nas ze swoimi dziećmi. Nalicia wchodzi i mówi: dziadek, jestem chora, zbadaj mnie. No więc wziąłem słuchawki, zacząłem ją badać. Ona miała gorączkę w nocy. Ale jedynym oczekiwaniem tego dziecka na to badanie było to, że orzeknę, że ona może iść do zboru. Miałem problem, bo dzięki Bogu nic tam nie było złego w tym badaniu. Ale wiedziałem, że muszę coś powiedzieć takiego, żeby po tej nocy całej gorączki mogła zostać w domu. Ona mówi: dziadek, ja będę kaszleć tak cicho i przytkam buzię, ale chcę iść do zboru. Wiecie, byłem wzruszony, naprawdę. I miałem dylemat, co zrobić. I pomyślałem: Boże, oby to dziecko i my wszyscy mieliśmy taką chęć chodzenia do zboru. Ale dzięki Bogu. Bóg daje nam to pragnienie i powiem szczerze, że jeśli są jakieś sytuacje, w których nie mogę iść do zboru, to jest to naprawdę trudne. Zawsze cieszę się, kiedy mogę tu być, kiedy mogę siedzieć, słuchać, karmić się. No, są takie niedziele jak ta dzisiejsza, troszkę bardziej stresująca, kiedy trzeba przyjść tutaj i dzielić się tym, co Bóg nam daje. Ale to też jest Boża łaska, też Boży przywilej i Boża odpowiedzialność. No, a dzisiaj będzie trochę poważnie. Życiowo, ale trochę poważnie, bracia i siostry. Temat, którym się chcę podzielić, to temat, który krystalizował się w moim wnętrzu, w moim sercu od długiego, długiego czasu i wierzę, że właśnie dzisiaj jest ten właściwy, dany nam przez Boga czas, abym się właśnie tym tematem mógł z wami dzisiaj podzielić. Bóg jest Bogiem wszechmogącym, wszechwładnym, wszechwiedzącym, wszechmądrym, stwórcą całej tej ziemi i w swojej wielkiej mądrości On ustanowił pewne prawa. Prawa, których nikt nie może zmienić i prawa, których On sam nie zmienia. Przewidział każdą sytuację, która wydarzy się w tym wszechświecie i dlatego mógł ustanowić prawa, które wiedział, że On sam ich także nigdy nie zmieni. I o jednym z takich praw dzisiaj chciałbym mówić, a jest to prawo siewu i żniwa. Otwórzmy, jak zawsze czytam tylko jeden werset, ten właściwy. Myślę, że cały kontekst sobie przeczytacie w domu. List apostoła Pawła do Galacjan, 6 rozdział. I 7 werset. 6 rozdział i 7 werset. Oczywiście nauczyłem się go na pamięć. Boże Słowo mówi tutaj tak. Nie błądźcie. Inne tłumaczenia mówią: nie łudźcie się. Nie oszukujcie samych siebie. Bóg się nie da z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i żąć będzie. Co człowiek sieje, to i będzie żął. A więc to, co siejemy do gleby, to kiełkuje, to wzrasta, to dojrzewa i to później możemy zbierać. Każde nasienie posiada w sobie unikalny, specjalny kod, który decyduje, co z tego nasienia wyrośnie. Jeśli siejemy pszenicę, zbieramy pszenicę, jeśli trawę, trawę, jeśli marchew czy inne jakieś warzywa, zbieramy marchew. I byłoby bardzo nierozsądne, może nawet głupie, gdybyśmy zasiali coś, a spodziewali się czegoś innego. Więc jeśli zasiejemy owiec, nie możemy spodziewać się, że wyrośnie z tego fasola. Co byśmy powiedzieli o rolnikowi, który by na jesień zasiał żyto o zimę, a potem stwierdził, że zmieniła się koniunktura, zmieniły się warunki ekonomiczne i bardziej opłaca mu się kukurydza. I modliłby się do Boga: Boże, Ty jesteś Bogiem, który jesteś dobrym Bogiem, który chcesz mnie błogosławić, moje życie, moją pracę, moją rolę, ale widzisz, że bardziej mi się opłaca kukurydza i proszę Cię bardzo, spraw, aby mimo tego, że zasiałem żyto, wyrosła z tego kukurydza. Czy Bóg może to zrobić? Może. A co wyrośnie? Żyto czy kukurydza? Żyto. Żyto. Bo Bóg nie zmieni swoich praw. I może ten człowiek byłby, czuł się zawiedziony, że Bóg go nie wysłuchał. Ale co sieje, to zbiera. A jeśli nic nie zasiejemy, to także nic nie zbierzemy. Jeśli zostawimy pole ugorem i potem się byśmy modlili: Boże, spraw, żeby tam urosła pszenica, czy urośnie? Nie urośnie, bo musimy ją zasiać. Bardzo nierozsądne i głupie byłoby szukać plonu w czasie żniw tam, gdzie niczego nie posialiśmy. A jeśli posiejemy, to plon jest zawsze większy niż zasiew. Nigdy nie jest tak, że siejemy jedno małe ziarenko i z tego wyrasta łodyga i na końcu tej łodygi jest jedno małe ziarenko. Nigdy też nie jest tak, że siejemy ziarno duże jak dynia i zbieramy dwie małe pestki. Żniwo jest zawsze większe niż siew. Biblia mówi o plonach 30-krotnych, 60-krotnych, 100-krotnych. Siejemy małe ziarenko i z tego wyrasta kilka kłosów, a na każdym kłosie jest wiele ziaren. Każde ziarno wyrasta inaczej. Zależy to od rodzaju gleby, na którą to ziarno pada, a także zależy też od rodzaju ziarna. Bo są ziarna, które do swojego kiełkowania, wzrostu, dojrzewania potrzebują dobrej gleby. Potrzebują odpowiednich warunków, potrzebują wilgoci, nasłonecznienia, nawozu. Ale są ziarna, które wyrosną na każdej, nawet najgorszej glebie. Są ziarna, które potrafią w niesprzyjających warunkach przetrwać długi okres czasu, i dopiero wtedy, kiedy nadejdzie odpowiedni moment, bardziej sprzyjające warunki, kiełkują i wzrastają. Wtedy, kiedy już wszyscy zapomnieli, że tamto ziarno padło. Jedne ziarna rosną wolniej i mogą zostać zagłuszone przez innych, a inne rosną szybciej i mogą zagłuszyć inne. Ale łatwo się wam domyślić, że dzisiejsze moje kazanie to nie będzie żaden wykład z botaniki ani spraw siewu i żniwa w tym fizycznym życiu, choć 25 lat swego życia spędziłem w domu na rolnictwie i siew i żniwo to była nasza codzienność. Rodzice oprócz siewu zboża zajmowali się ogrodnictwem i w domu był cały czas siew, pikowanie, zbieranie. Taka moja codzienność. Ale nie o tym będę na pewno mówił, dlatego że prawo siewu i żniwa, tak bardzo obecne w naszym codziennym, fizycznym życiu, ma głęboki, bardzo głęboki duchowy sens. I kiedy Paweł pisał to słowo, które czytaliśmy, nie myślał tak bardzo o tym fizycznym sianiu, choć to przykład z życia, który nam coś obrazuje, ale myślał także, a przede wszystkim o naszym duchowym życiu. I nad tymi prawdami, które wynikają z tego prawa siewu i żniwa w naszym duchowym życiu, chciałbym się z wami dzisiaj krótko zastanowić. Po pierwsze, bracia, siostry, siejemy i jesteśmy obsiewani. Wszyscy, każdy, bez wyjątku, czy siedzisz na tej sali, czy siedzisz tam na balkonie, czy może jesteśmy na dole i słuchamy tylko przez głośnik, wszyscy siejemy i jesteśmy obsiewani. Czy jesteśmy tego świadomi, czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie? Czy się z tym zgadzamy, czy się z tym nie zgadzamy? Czy tego chcemy, czy tego nie chcemy? Czy może mamy na ten temat inne zdanie? To nie jest ważne. I tak wszyscy siejemy i jesteśmy obsiewani. Siejemy przede wszystkim swoją mową, swoimi słowami, które wypowiadamy. Biblia też przyrównuje słowo do ziarna. To, co wychodzi z naszych ust, nie tylko tu, kiedy ja stoję, siedzę, czy ktoś inny tutaj, ale w naszych codziennych rozmowach ciągle siejemy tym, co mówimy. Ale niekiedy jest tak, że nasze czyny, nasze postępowanie, nasze zachowanie zaprzecza temu, co mówimy, lub potwierdza to, co mówimy. I wtedy te słowa mają albo większą, albo mniejszą moc, bo tak samo siejemy naszym zachowaniem, naszym postępowaniem. Niekiedy nasze zachowanie, nasze postępowanie, nasze gesty, nasza mimika, nasza mina, a niekiedy nawet nasze milczenie są bardziej wymowne niż słowa, które mówimy i są ziarnem, które pada na gleby tych, którzy są wokół nas. Bo glebą są nasze serca, nasz umysł, nasze myśli, nasza pamięć, nasze uczucia i nasze emocje. I stąd najbardziej obsiewamy tych, z którymi najczęściej i najwięcej przebywamy. Najbardziej obsiewamy tych, którzy widzą nasze życie, którzy przyglądają się naszemu postępowaniu, naszemu życiu i słyszą nas. Choć może się zdarzyć tak, że jedno nasze zdanie wypowiedziane przypadkowo jeden raz spotkanemu człowiekowi będzie ziarnem, które wyda obfity plon. Siejemy także w duchowej rzeczywistości. Dlatego, że naszymi słowami, naszym postępowaniem i zachowaniem dajemy prawo, dajemy zezwolenie do działania w naszym życiu światu duchowemu, zarówno mocą światłości, jak i mocą ciemności. Siejemy. Siejemy, siejemy. I to, co siejemy, będzie wzrastać, dojrzewać i to będziemy zbierać. Choć być może w naszym życiu mielibyśmy niekiedy ochotę pomodlić się, Boże, Ty wiesz, że ja to czy tamto zasiałem, ale spraw, żeby wyrosło coś innego. Ale Boże Słowo mówi, Nie błądźcie. Nie łudźcie się. Nie oszukujcie samych siebie. Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Bóg nie pozwoli szydzić z siebie. Bóg nie pozwoli z siebie drwić. Bo to, co człowiek sieje, to będzie zbierał. Ktoś może powiedzieć, ja się z tym nie zgadzam. Żyjemy w czasie łaski. Tak, żyjemy w czasie łaski. Boża łaska jest wieczna. Bogactwo Bożej łaski jest niczym nieograniczone. Bóg swoją łaską płaci za każdy nasz grzech, za każdą naszą pomyłkę. Bóg przebaczy nam zawsze, jeśli go o to prosimy, każdy nasz grzech i każdą naszą pomyłkę. I zawsze daruje nam drugą, następną i kolejną szansę. Ale to, co zasialiśmy, będziemy musieć zebrać. Jeśli w swoim życiu, swoim życiem, swoim słowami, swoim postępowaniem, swoim zachowaniem siejemy wokół siebie miłość, dobroć, przebaczenie, akceptację, to będziemy zbierać miłość, dobroć, przebaczenie, akceptację, choć może czas tego zbioru będzie inny, niż my oczekujemy. Jeśli nasze postępowanie, nasze życie, nasze słowa są zbudowaniem dla innych osób, są zachętą, są pociechą dla innych osób, to także w naszym życiu nadejdzie taki czas, kiedy my tego będziemy potrzebować, że postępowanie, słowa innych ludzi będą zbudowaniem, zachętą i pociechą dla nas. Jeśli jesteśmy ludźmi pokoju i siejemy pokój wokół siebie, to będziemy zbierać pokój. Jeśli siejemy radość, będziemy zbierać radość, a nie narzekanie i niezadowolenie. Chyba, że siejemy narzekanie i niezadowolenie, to nie będziemy zbierać radości, ale to, co zasialiśmy. Jeśli naszym życiem, naszym postępowaniem wokół nas siejemy zranienia, ranimy innych ludzi, to także nadejdzie taki czas, że my będziemy zranieni. Jeśli naszym życiem siejemy niezgodę, gniew, kłótliwość, sprzeczki, to nie spodziewajmy się tego, że będziemy zbierać zgodę, pojednanie, uprzejmość, łagodność. Ale zbierzemy to, co zasialiśmy. Jeśli chcemy zbierać zgodę, pojednanie, uprzejmość, łagodność, musimy je siać. Jeśli siejemy w życiu krytykę, zbierzemy krytykę. Wiecie, łatwo jest krytykować. I łatwo jest usprawiedliwić krytykę. Tak, bo czym się różni krytyka od napominania? Oczywiście owocem. Nasza Biblia Warszawska w wielu miejscach, gdzie w oryginale jest mówione o zachęcie, mówi o napominaniu. Ja kiedy patrzę na swoje życie, kiedy byłem młody, no bo teraz jestem dojrzały, kiedyś byłem młody, żeby było jasne. Więc jak byłem młody kiedyś, to byłem takim człowiekiem skłonnym do oceny innych, postępowania innych. No nie chcę to, mówiąc o siebie, powiedzieć krytykę, ale powiem oceny, zwrócenia uwagi, powiedzenia swojej opinii, że to było trzeba zrobić tak, a to było trzeba zrobić inaczej, a to było źle zrobione, bo to było trzeba tak. i tak dalej. Ale po jakimś czasie, a niekiedy po latach, znalazłem się w podobnej lub prawie identycznej sytuacji. I wtedy to wyglądało zupełnie inaczej niż wtedy, kiedy wypowiadałem swoje zdanie. I wtedy zostałem skonfrontowany z tym wszystkim, o czym mówiłem wcześniej i wtedy musiałem zweryfikować swoje zdanie. Wiecie, dzisiaj nie chcę powiedzieć, że jestem całkowicie idealny w tej kwestii, ale dziś jestem tak bardzo ostrożny, żeby cokolwiek skrytykować, ocenić, powiedzieć, że to nie tak. Siejesz krytykę, zbierzesz krytykę. Być może zbieramy jakieś pomówienia odnośnie siebie, plotki, intrygi, nieszczerość. Warto się, bracia, siostry, zastanowić, czy czasem nie jest to plon czegoś, czego zasialiśmy wcześniej. Siejemy Boże Słowo, siejemy prawdy Bożego Słowa, będziemy zbierać wiarę i duchowy wzrost. Siejemy inne nasienia w naszym życiu, będziemy zbierać duchowe ubóstwo. A jeśli czegoś nie siejemy, to nie chciejmy tego zbierać. Być może są rzeczy, których chcielibyśmy doświadczać w społeczności, w zborze, w rodzinie. Ich po prostu nie doświadczamy, nie przeżywamy, ich po prostu nie zbieramy. Dlaczego? Dlatego, że ich nie posialiśmy. Być może ktoś mówi, nie ma miłości w tym zborze. Nie ma miłości w tej społeczności. Ale jest pytanie, czy ją posialiśmy? Czy ją posialiśmy? Bo jeśli jej nie posialiśmy, to nie możemy spodziewać się jej zebrać. Aby odbierać miłość w społeczności, w zborze, samemu musimy ją najpierw posiać. A wtedy będziemy ją zbierać. Ktoś w małżeństwie może odczuwać brak miłości ze strony swojego partnera, współmałżonka. Dlaczego? Bo przestał siać. Bo przestał siać miłość do swojego małżeństwa. Bo przestał o to małżeństwo dbać, a oczekuje miłości. Bo przestał dbać o relacje, o czas wspólnie spędzany, o więź duchową, o więź emocjonalną, a być może nawet o tą więź fizyczną, seksualną. I jest tak, jak jest. Ale wiecie, problem największy jest wtedy i w tym, że wtedy, kiedy my nie obsiewamy, w tej chwili mówię o małżeństwie, więc pociągnę o tym przykładzie, jeśli my nie obsiewamy naszego małżeństwa ziarnami miłości, troskliwości, to zostaje puste pole. I wróg zawsze to puste pole wykorzysta i zasieje tam swoje nasienie. W duchowej rzeczywistości nie ma pustostanów. Jeśli nie siejemy my, sieje wróg. I wróg w małżeństwie zasieje, a najczęściej zasieje nasienie zdrady i niewierności. Jeśli to nasienie dojrzeje, a niestety wiemy, że zdarza się to tak, że wśród ludzi wierzących, jeśli to nasienie dojrzeje i zbierze się plon, to konsekwencje tego niesie się już całe życie. Bóg grzech ten nam przebaczy. Bóg nam przyjmie na nowo jako swoje dzieci, odnowi swoją społeczność z nami, ale to, co zasialiśmy, a właściwie co wróg zasiał przez nasze zaniedbania, trzeba zebrać. Być może odczuwamy brak szacunku. Pełnimy jakąś funkcję w zborze lub może jako rodzice, czy w ogóle. Odczuwamy brak szacunku, że nie jesteśmy szanowani, ale jest pytanie, czy siejemy szacunek, czy szanujemy innych, czy też jesteśmy ludźmi, którzy lubimy podważać czyjś autorytet i nie szanować kogoś. Bo jeśli my nie szanujemy innych, podważamy ich autorytet, lekceważymy ich autorytet, to na pewno nadejdzie taki czas, kiedy to ktoś będzie podważał nasz autorytet i zlekceważy nas. Bracia, siostry, czy być może jako ludzie już dorośli, czy jeszcze jako nastolatkowie, czy szanujemy swoich rodziców? Jeśli my, ja nie mówię w tej chwili o posłuszeństwie, ja mówię o szacunku, o szanowaniu. Jeśli my jako dorośli ludzie nie szanujemy swoich rodziców, to nasze dzieci kiedyś nie będą szanowały nas, bo w ich serca to właśnie siejemy. Była pewna rodzina. Ojciec, matka, czyli mąż i żona, mieli dziecko w takim wieku przedszkolnym i mieszkał z nimi dziadek dla tego dziecka, czyli ojciec tego męża, tej głowy rodziny. Ale dziadek był osobą starszą, już sędziwą. Jak osoba sędziwa, trzęsły mu się ręce w czasie jedzenia. Rozlewał zupę. Niekiedy uderzał tą łyżką o talerz, wydając taki dźwięk. I też, wiecie, jak to jest, te odgłosy niekiedy nie były takie, jak trzeba. A więc wzięli, postawili stół z boku pokoju, z boku kuchni, tam przy piecu. I tam dali dziadka talerz i dali mu taką drewnianą łyżkę, żeby nie było słychać tych różnych odgłosów. I tam dziadek jadał. I po jakimś dłuższym czasie, pewnego dnia, ten chłopczyk wziął deskę, wziął jakieś narzędzia od taty i zaczął coś w tej desce rzeźbić. I tata go pyta: synu, co ty robisz? Tatusiu, ja robię dla ciebie taką drewnianą łyżkę, żebyś miał czym jeść, jak będziesz stary tu przy tym piecu. Tak jak szanujemy swoich rodziców, tak jak siejemy szacunek w serca nasze dzieci dla nich, tak my będziemy przez nich kiedyś szanowani. Chcemy zbierać szacunek, musimy go siać. Może mówimy, nie ma zainteresowania, nie ma wzajemnej troski w zborze, ale czy ją siejemy? Czy okazujemy zainteresowanie jeden do drugiego? Troskę jeden o drugiego? Czy doceniamy siebie wzajemnie za to, co robimy? Czy doceniamy innych za to, co robią w zborze? A może tylko za to, że po prostu są z nami? Czy potrafimy pochwalić, powiedzieć komplement za to, co robią? Czy możemy okazać wdzięczność, podziękować? Wiecie, mówiąc teraz to tak bardzo mocno mówię dla siebie, do siebie. Bo powiem szczerze, byłem wychowany w takich czasach, kiedy mówiono, że chwalić się nie powinno, bo ten, kogo się chwali, wpadnie w pychę. I może od zboru, od Boga odejść. Oczywiście, no błędne nauczanie. Więc dla mnie, jak ktoś mówi kazanie i słowo mnie dotyka, to mi jest trudno podejść do niego i powiedzieć komplement, pochwalić. Tak niekiedy okrężnie, niech Ci Bóg Bara Cię błogosławi za to słowo. I uczę się, cały czas się uczę. Uczę się chwalić swoje dzieci, swoje wnuczki, mówić komplementy, doceniać, być wdzięcznym. Często zauważam, że wychodząc ze stołówki po kawie, nie podziękowałem tym, którzy mi tą kawę podali i tak dalej. Aby zbierać troskliwość, aby zbierać wdzięczność, aby zbierać to, że ktoś mnie doceni, muszę zacząć to siać. Jeśli tego nie sieję, to nie muszę się dziwić, że tego nie zbieram. I plon, bracia, siostry, jest zawsze większy niż zasiew. Niekiedy wystarczy kilka ziarenek miłości, kilka ziarenek dobroci, kilka ziarenek wdzięczności, zachęty, aby zebrać wielki plon dla siebie. Ale tak samo wystarczy niekiedy kilka małych ziarenek gniewu, niezgody, niepokoju i tak dalej, aby zebrać także duży plon. Plon jest zawsze większy niż zasiew. Siejemy mało, a zbieramy dużo. Siejąc, musimy o tym pamiętać. I każde ziarno dorasta inaczej. Jedne dorastają szybko, inne w innych warunkach rosną wolno i długo, inne mają zdolność przetrwania i dopiero wtedy, kiedy nadejdzie odpowiedni moment, dojrzewają i przynoszą owoc. A więc kiedy, bracie i siostro, siejemy dobre nasienie w mocy Ducha Świętego, miłość, dobroć, pokój, radość, łagodność, uprzejmość i nie widzimy owoców przez tydzień, nie widzimy owoców przez miesiąc, niekiedy nie widzimy owoców przez rok, a niekiedy nie widzimy owoców przez wiele lat, nie myślmy, że Boże Słowo nie działa. Nie. Czas żniwa jest niekiedy inny niż sobie wyobrażamy. Ale ono nadejdzie, bo Słowo Boże jest prawdą. Co siałeś, to będziesz zbierał. Dawid, o którym była tutaj dzisiaj mowa, siał dużo w swoim życiu. No właściwie tak każdy z nas ciągle siejemy wszystkim, co mówimy i co robimy. Ale to Boży sługa, Boży pomazaniec, prorok, mąż według Bożego serca. I większość swojego życia siał dobre nasienie, dobre ziarno i zbierał plon, dobry plon. Ale był jeden trudny moment w jego życiu, kiedy zasiał źle. Kiedy przez balkon zobaczył Batrzebę i posłał swoich sług, sprowadził ją i co założył, bo ona była żoną jego dobrego żołnierza. A kiedy zaszła w ciążę, Dawid próbował zamaskować swój postępek, a więc szybko sprowadził Uriasza, jej męża, mając nadzieję, że Uriasz po tej długiej rozłące z żoną pójdzie do domu i będzie z nią współżył, a wtedy nie robiono badań genetycznych, więc można by to było wszystko na Uriasza zwalić. Ale Uriasz nie poszedł, bo był żołnierzem. I próba zamaskowania się nie udała, a więc Dawid podstępnie go zabił. I potem już z jako wdową, z Batrzebą się ożenił. Dawid zasiał. Dawid zasiał cudzołóstwo i morderstwo w sercach ludzi, którzy go widzieli, a zwłaszcza w sercach swoich dzieci. Bo kiedy jego najstarszy, pierworodny syn Amnon zgwałcił Tamarę, swoją siostrę, siostrę Absaloma, wtedy Dawid nic nie powiedział, bardzo się rozgniewał, ale niczego nie zrobił swojemu najstarszemu synowi, no bo właściwie nie mógł zrobić, bo niedawno zrobił bardzo podobnie, może gorzej, i próbował to ukryć. Ale ziarno zaczęło kiełkować. Wzbudziło to nienawiść w sercu Absaloma i znamy historię. Dawid zabił Uriasza, ale plon był taki, że stracił swoich trzech synów. On cudzołożył z Batrzebą potajemnie, ale Absalom, jego syn, współżył z jego żonami na oczach całego Izraela, kiedy zajął Jeruzalem. Plon jest zawsze większy niż zasiew. Bóg przebaczył Dawidowi. Dawid pokutował. Bóg przebaczył Dawidowi, przyjął go na nowo. Dawid nie stracił namaszczenia. Dawid nie stracił relacji z Bogiem. Dawid nie stracił namaszczenia Ducha Świętego, ale plon, który wyrósł, musiał zebrać. Jakub umiał wykorzystać sytuację i oszukać. I oszukał swojego ojca i swojego brata, wyłudził błogosławieństwo, używając do tego zabitego barana. Ale po wielu latach jego właśnie synowie oszukali jego, używając także zabitego barana, tłumacząc, że Józef został rozszarpany przez dzikie zwierzę. I ból, który on przeżywał, był o wiele większy niż ból, który przeżywał Ezaw, a także jego ojciec. Siejemy, będziemy zbierać. Mówiąc o prawie siewu i żniwa, muszę wspomnieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Jest gleba, za której zasiew my jesteśmy odpowiedzialni w dużym stopniu. To jest gleba naszych dzieci, gleba serc naszych dzieci. To najbardziej wrażliwa i najbardziej podatna gleba na zasiew, zwłaszcza w ich młodym wieku. To, co na tej glebie zostanie zasiane, to ma wpływ na życie tych dzieci w ich dorosłym życiu. Bardzo wielki wpływ. I jest pierwsze pytanie. Czy siejemy w tą glebę Boże prawdy i Boże słowo? Zwłaszcza my, rodzice, i może także my, dziadkowie. W tym zabieganym świecie, kiedy jest praca, kiedy chcemy się czegoś dorobić, kiedy chcemy się urządzić, kiedy chcemy coś zmienić, kiedy jest tyle rzeczy do zrobienia, kiedy jeszcze chcemy dbać o swoje zainteresowania i tak mało jest czasu, czy znajdujemy czas, aby właściwie obsiać glebę naszych serc? Bo jest to krótki czas, wtedy, kiedy ta gleba jest najbardziej wrażliwa. Bo bracia, siostry, jeśli my tego nie zrobimy, to tak jak już powiedziałem, w duchowej rzeczywistości nie ma pustostanów. Tą glebę obsieje ktoś inny. Koledzy, szkoła, media, złe towarzystwo. Ale wtedy ani ten zasiew, ani plon nie będą się nam podobały. Więc mamy czas. Jest to jedna z najważniejszych rzeczy, abyśmy mieli czas na to, by właściwie zasiać gleby naszych dzieci. Co siejemy? Wiecie, dzieci są niesamowitymi obserwatorami i niesamowicie dobrze zapamiętują. Wydaje się, że nie zwracają żadnej uwagi, że gdzieś się bawią wokół. Ja to dostrzegam teraz, patrząc na Nelę, która często u nas przebywa i wydaje się, że jest zajęta swoimi rzeczami, a potem potrafi w takich sytuacjach powtórzyć nasze ciche rozmowy między mną i Anią, czy mną i Tomkiem, że po prostu aż dech zapiera. Tak, oni obserwują. Tak dobrze. Więc jakie są nasze rozmowy w domu? Jaka atmosfera panuje w domu? Jak się zachowujemy w domu? Co siejemy w glebie tych dzieci? W tym czasie właśnie w nich kształtuje się światopogląd, w nich kształtuje się system wartości, system autorytetów, obraz rodziny. I dlatego siejemy naszym postępowaniem, atmosferą w domu, naszymi rozmowami. Jeśli pozwalamy sobie w domu na krytykę zboru, na krytykę członków zboru lub na krytykę czegokolwiek w zborze, to sorry, ale nie dziwmy się, jeśli dzieci, kiedy dorosną, nie będą chciały do tego zboru chodzić. Choć może tak być, że choć siejemy dobre ziarno, obsiewamy serca naszych dzieci dobrym ziarnem, to jednak nadejdzie czas, kiedy nasze dzieci podejmą decyzję, wybiorą drogę, zrobią wybory, które nam się nie będą podobały. Ale to, co zasialiśmy w ich sercach, kiedyś dojrzeje i wzrośnie. Jest takim przyczółkiem, jest takim, taką Bożą częścią w ich życiu i daje nam prawo o walkę w modlitwach za nimi. Gleba, za którą jesteśmy tak bardzo odpowiedzialni. I jeszcze jesteśmy odpowiedzialni za glebę swoich serc, bracia, siostry, bo żyjemy w tym świecie i czy chcemy, czy nie chcemy, jesteśmy narażeni na to, że na glebę naszych serc padają ziarna, które mogą przynieść zły plon. I musimy strzec i chronić gleby naszych serc. Przede wszystkim musimy glebę naszych serc obsiać obficie Bożym Słowem. Bo jeśli nie, to diabeł wykorzysta wolną przestrzeń i obsieje tam inne ziarno. Musimy też uważać, bo w niektórych sytuacjach możemy nie pozwolić zasiewać gleby swojego serca. Są ziarna, są treści, są obrazy, które bardzo szybko wzrastają w glebie naszych serc. Wiecie, i niekiedy musimy po prostu nie przebywać w miejscach, gdzie nie powinniśmy przebywać. Musimy nie słuchać tego, czego nie powinniśmy słuchać. Nie patrzeć na to, czego nie powinniśmy patrzeć. I nie dotykać tego, czego nie powinniśmy dotykać. Musimy po prostu uciec przed grzechem i przed złem. I nie pozwolić zasiewać gleby swojego serca. A kiedy już coś wpadnie, bo po prostu takie są sytuacje życia, to czy jesteśmy bezbronni? Nie, bracia, siostry. Możemy nie pozwolić temu wzrosnąć. Dlatego, że nasze nastawienie to jest rodzaj gleby. A więc kiedy my odrzucimy to, co słyszymy, a tak już biblijnie mówiąc, zatwardzimy nasze serca na właśnie te niekorzystne, nieprawidłowe rzeczy, nie pozwolimy temu wzrosnąć. Pilnujmy także gleby naszych serc. Nie błądźcie, nie łudźcie się. Nie oszukujcie samych siebie, mówi Paweł. Bóg nie da się z siebie naśmiewać, bo co człowiek sieje, to będzie zbierał. to będzie żoł. Niepodważalne Boże prawo. I gdybym w tym miejscu skończył swoje kazanie, byłoby to smutne kazanie. Ale ponieważ Paweł na tym wersecie nie kończy tematu, który rozpoczął, ja też nie mogę skończyć swojego kazania na tym. Dlatego, że na sam koniec jest dobra nowina, radosne przesłanie Bożego Słowa dla każdego z nas. Ono zapisane jest tam później w następnych wersetach, zwłaszcza 9 i 10. Tegoż rozdziału listu do Galacjan, przeczytacie go sobie w domu, ja go będę cytował. A ta radosna wiadomość jest taka, że nadal i ciągle jest jeszcze czas łaski i nadal i ciągle jest dla nas czas siania. Nadal i ciągle jest dla nas czas siania. Siania i siania. Kiedy możemy siać, obficie siać dobre nasienie, aby zebrać obfity plon. Bracia, siostry, nie zmienimy tego, co już zasialiśmy. Być może patrząc w tył, możemy tylko Boga przeprosić za niewłaściwy zasiew w naszym życiu do tego czasu, ale możemy o tym zapomnieć, bo Bóg nam to przebaczy i możemy zacząć siać. Siać i siać, tak abyśmy zebrali obfity plon i aby ten obfity plon wynagrodził wszystkie straty. I aby ten obfity plon naszego dobrego zasiewu przewyższył w znacznym stopniu wszelki plon, który może wyrosnąć z naszego złego siana. I aby ten obfity plon, który będzie wyrastał z naszego siania, dobrego siania, mógł zatrzymać, odwrócić być może działanie tego, czego źle kiedyś posialiśmy. I Boże wezwanie dla mnie, dla każdego z was dzisiaj na koniec jest, więc siejmy. Więc siejmy. To wszystko, co może źle posialiśmy, Bóg nam przebaczy, a daje nam szansę nową, abyśmy siali. Siali i siali. I w następnych wersetach apostoł Paweł mówi, a czynić dobrze nie ustawajmy. Nie zaprzestańmy czynić dobrze. Nie bądźmy strudzeni nigdy, ani utrudzeni czynieniem dobra. Poszukujmy każdej okazji, aby czynić dobrze. Nie zmarnujmy żadnej okazji, aby czynić dobrze. Miejmy to nastawienie, że wykorzystamy każdą okazję, aby komuś zrobić dobrze. Siejąc dobro, siejąc miłość, siejąc spokój, siejąc radość, uprzejmość, łagodność i wszystkie owoce ducha. Paweł mówi dalej, dopóki jeszcze mamy czas. Jeszcze mamy czas, bracia, siostry. Jeszcze Pan Jezus nie przyszedł. Jeszcze mamy czas, aby siać. Ten czas się kiedyś skończy. A więc dopóki jeszcze mamy czas, dobrze czyńmy wszystkim. Każdemu człowiekowi, któremu możemy pomóc, każdemu człowiekowi, który znajdzie się na naszej drodze, czynimy dobrze. A najwięcej albo najbardziej domownikom wiary, czyli sobie nawzajem. Siejmy, 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 aby plon był obfity. Siejmy. Sami z siebie nigdy nie mamy mocy, aby siać. Ale to nasze sianie musi być sianiem w Duchu Świętym. Sianiem z Ducha Świętego. Bóg nam dał Ducha Świętego. Nasze ciała są świątynią Ducha Świętego. Napełniajmy się Duchem Świętym. Bądźmy pełni Ducha Świętego. Pozwólmy się prowadzić Duchowi Świętemu. Pozwólmy Mu działać w naszym życiu i przez nas. Postępujmy według Ducha Świętego i siejmy, 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 a będziemy zbierać. Tak, możemy zacząć już od dzisiaj, kiedy będziemy wychodzić z tej sali, rozmawiając ze sobą, stojąc w kolejce, za obiadem, zajmując miejsca przy stolików. Możemy być dla siebie tymi, którzy sieją dobro i dobro i dobro. I wychodząc ze stołówki dla tych, którzy pokarm nam przygotowali. Możemy siać i siać i siać. I to jest właściwie to, co chciałbym, abyśmy wszyscy zapamiętali dzisiaj z mojego kazania. Siejmy dobro, póki mamy czas. Amen.